Gość dnia.
Anna Stańczak, zapraszam na gościa dnia. Osobowość narcystyczna to jedno z najczęściej spotykanych zaburzeń osobowości. Charakteryzuje się ona silnym poczuciem własnej wartości, potrzebą uznania i uwagi, a także brakiem empatii dla innych ludzi. Osoby z osobowością narcystyczną często wykazują skłonność do manipulacji, a ich zachowanie może prowadzić do poważnych problemów w relacjach z innymi ludźmi. W dzisiejszym wywiadzie porozmawiamy z psychoterapeutką na temat tego, czym dokładnie jest osobowość narcystyczna i jakie są jej najważniejsze cechy i jakie są strategie radzenia sobie z tym zaburzeniem. Magdalena Żołnowska-Kozłupska, psychoterapeutka, psycholog. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Może zacznijmy właśnie od tego, czym dokładnie jest ta osobowość narcystyczna.
To może ja zacznę od tego, czym w ogóle jest osobowość, bo zakładam, że może nie wszyscy słuchacze mają tego świadomość. Co to jest osobowość? Bo osobowość to jest taki zbiór cech, który ma każdy z nas. Jest to taki konstrukt psychologiczny. Potocznie można nazwać to nasz charakter. I osobowość nas określa w takim sensie psychicznym, emocjonalnym, ale też poznawczym, tak? Jest to stały zestaw cech, który wykształca się w toku całego życia, w wyniku dzieciństwa. I o takiej ustabilizowanej, ukształtowanej osobowości możemy mówić tak po 21, 2 roku życia. I ten zestaw cech już jest wtedy względnie stały. Otoczenie, ludzie, którzy z nami przebywają i znają nas dłużej, są w stanie przewidzieć nasze reakcje, nasze zachowania. My sami mamy też takie zaufanie do siebie i do świata. Wiemy, jak nasze reakcje będą w określonych sytuacjach wyglądały. I tak jak powiedziałam, osobowość z nas, każdy ma jakąś osobowość. Te osobowości mogą być różne, odmienne, bo każdy z nas ma inny zestaw tych cech. Natomiast myślę, że większość ludzi ma osobowość prawidłowo ukształtowaną i pomimo tego, że te cechy nas różnicują, ale jakby funkcjonujemy dobrze, układamy relacje prawidłowo, dobrze się ze sobą sami czujemy. I to jest taka zdrowa osobowość. Natomiast czasem zdarza się tak, że w toku różnych czy doświadczeń życiowych, takich dziecięcych, czy też na bazie wrodzonych jakichś predyspozycji, dochodzi do rozwoju osobowości zaburzonej. Czyli nasilenie pewnych cech jest albo niskie, albo za wysokie i przez to jakby nie funkcjonujemy w pełni prawidłowo. Sami się z tym możemy czuć źle, albo otoczenie może, nasze otoczenie, relacje, które budujemy, są nieprawidłowe. I jednym z takich zaburzeń osobowości jest właśnie zaburzenie narcystyczne. Wokół tego zaburzenia narosło dużo historii, dużo i mitów najróżniejszych i my powszechnie postrzegamy narcyza jako taką osobę, która cały czas przygląda się
tak,
sobie,
zakochana w sobie
i jest w sobie zakochana. I jest to prawda, ale częściowo. Narcyz na ogół, często jest osobą, która faktycznie siebie podziwia, która jest bardzo mocno wpatrzona w siebie, ale to nie jest tylko takie zakochanie, bo też ludzie z wysoką samooceną tak mają, że
i to
też
albo będzie ego też wysokie.
Czują, mają wysok, tak, mają takie rozbudowane ego i też się czują sami ze sobą bardzo dobrze. Ale nie można wtedy jeszcze mówić o zaburzeniu osobowości. Ja myślę, że żeby stwierdzić narcystyczne zaburzenie osobowości, to tutaj też musimy wziąć ten czynnik, ten aspekt, jak ta osoba funkcjonuje w relacjach z innymi ludźmi. I teraz narcyz, żeby czuć się dobrze, on potrzebuje otoczenia. Potrzebuje informacji zwrotnej z otoczenia, ale takiej informacji, że jest super. Czyli cały czas tego potwierdzania, że to on ma rację, że to on jest taką osobą nieomylną. I jakby narcyz nie istnieje bez środowiska. bo osoby, które mają jakby zdrowo ukształtowaną osobowość, a dużą pewność siebie, same ze sobą też się czują dobrze i jakby nie potrzebują ciągłego potwierdzania z zewnątrz, że są fajne, że są mądre. Narcyz potrzebuje odbijać się w lustrze, a tym lustrem jest jego najbliższe otoczenie. Mm-hmm.
To jakie są takie cechy charakterystyczne dla tych osób z osobowością narcystyczną?
Bym tutaj nie zaczynała od tego samouwielbienia. Myślę, że właśnie ta potrzeba otaczania się ludźmi, którzy dają mu taką informację zwrotną, że on jest no właśnie super i jest najlepszy. To jest chyba takie najbardziej charakterystyczne dla narcyza, a jeżeli w jego bliskim otoczeniu, w relacjach, osoby zaczynają dawać mu, na przykład partner, dziecko, dają mu dawać taką informację, że niekoniecznie są najlepsi i że mają jakieś wady, to narcyz będzie wtedy próbował tak manipulować tym otoczeniem, tak wpływać na to otoczenie, żeby udowodnić swoją rację, swoją wyższość, swoją nieomylność. Mhm. Narcyz jest w swoim przekonaniu kimś lepszym. Mm-hmm.
No to mądrzejszy. Powiedzmy, jakie są może najczęstsze objawy takie występujące osób z osobowością narcystyczną? I ja tutaj mam na myśli, jakie zdania najczęściej padają z ust narcyzów.
Czy tak, narcyz, no właśnie, nie przeprasza za swoje zachowanie i choćby jakby racjonalnie nawet może dociera coś do niego, że faktycznie może jest nie tak, to zawsze narcyz powie, że to jest jednak twoja wina. Czyli tak poprowadzi, jeżeli mówimy mu, że coś nam się nie podoba, to on jakby tak poprowadzi tę rozmowę, że to i tak jest czyjaś wina. Zawsze szuka w otoczeniu przyczyn swoich na przykład trudności, porażek. Nigdy w sobie. Jakie jeszcze zwroty mogą, no myślę, że tak. Jakie zwroty? Tu mnie pani trochę
zaskoczyła,
żeby to tak pogrupować, bo to jest dosyć złożone, co on może mówić. Ale myślę, że najbardziej to chodzi tutaj o manipulację otoczeniem, tak? Czyli to twoja wina, to nie moja wina, takie dążenie nadmierne do tego, że zawsze mam rację. No nie wysłuchuję też drugiej strony. Mhm.
Tak, że a czy to jest obwinianie innych za swoją porażkę na przykład? Albo za swoje emocje?
Zdecydowanie. I za emocje, i za porażkę. No narcyz zawsze będzie obwiniał otoczenie.
Czyli to jest twoja wina, że ja się tak czuję.
Tak, tak. To ty mnie do tego doprowadziłaś. Mm-hmm. To ty mnie do tego doprowadziłaś, albo to on mnie do tego doprowadził. Na przykład narcyz popełniający błąd w pracy też zrzuci winę na wszystko inne, tylko nie na siebie. Na przykład nie na to, że dopilnował, tylko na wszystko, na wszystkie inne czynniki takie będące wokół.
I w relacji tak samo będzie.
I w relacji jest dokładnie tak samo. Mm-hmm.
A jakie są różnice między zdrową pewnością siebie a narcyzmem?
No to trochę już powiedziałam na początku, na czym te różnice polegają. No zdrowa pewność siebie to no, objawia się w tym, że to jest takie bardzo stałe u człowieka i człowiek dorosły, zrównoważony, z taką prawidłową samooceną, nawet jeżeli doświadcza w swoim życiu jakieś trudności, no bo w życiu zawsze doświadczamy jakieś trudności, to nie jest tak, że nam się życie układa zupełnie bezproblemowo, ale taki człowiek ze zdrową, zrównoważoną osobowością jest w stanie po pierwsze wyciągnąć takie logiczne, racjonalne wnioski, na przykład ze swoich błędów i porażek i też potrafi przyznać się do winy, potrafi powiedzieć, że ma słabe strony, jakby robi to bez
czyli nie obwinia o swoje uczucia, emocje innych, nie. Bierze to na klatę.
Bierze to na klatę, tak. Jakby konfrontuje się z informacją zwrotną i jeżeli widzi, że popełnił w czymś błąd, to jakby nie ma większego problemu, żeby się do tego przyznać. Mhm. Poza tym człowiek ze zdrową osobowością i z taką nawet dobrą, wysoką samooceną, no też nie potrzebuje ciągłego uznania i poklasku. To nie jest, to ten jakby nie, jego osobowość nie kształtuje się, znaczy nie funkcjonuje tylko w oparciu o pozytywne informacje zwrotne, tak? Ona po prostu jest i nawet jak, nie wiem, nie odnosi przez rok sukcesów, to dalej ma o sobie dobre zdanie. A narcyz potrzebuje sukcesów, potrzebuje poklasku. Jeżeli tego nie ma w otoczeniu, to będzie prowokował tę sytuację, będzie wymuszał, żeby dostać to uznanie. Mhm. Bo jego osobowość karmi się tym. To jest, on jest takim rodzajem, trochę może powiem brzydko, wampira takiego, który musi...
Taka pijawka energetyczna.
Tak, który musi też się karmić tą informacją pozytywną zwrotną, bo bez tego nie istnieje.
A czy osobowość narcystyczna może prowadzić do takich poważnych problemów zdrowotnych i społecznych?
No myślę, że jest to jedno z poważniejszych zaburzeń psychicznych, bo ciężko, takie no, ciężkie, niewdzięczne do terapii. Mhm. Na pewno może prowadzić do zaburzeń, do takich w życiu społecznym, czyli narcyzowi jest ciężko, może zbudować to nie, ale ciężko utrzymać taką relację partnerską. Mhm. Ciężko utrzymać prawidłowe relacje ze swoimi dziećmi. Myślę, że na dłuższą metę też ciężko mu w pracy, bo jeszcze zależy od tego, jakie stanowisko pewnie zajmuje. Natomiast no, nikt z nas nie dostaje ciągle takich pozytywnych informacji, wzmacniających informacji, ale też no, w normalnym życiu mierzymy się i z krytyką, i z jakąś uwagą krytyczną na nasz temat. No, narcyz tego nie znosi, więc jakby on... próbuje za wszelką cenę wszystkim udowodnić, że jest osobą super, że jest osobą nieomylną, no i to jego relacje niszczy.
Tutaj padło relacje z dziećmi. Dlaczego? Jeżeli jest rodzic narcyzem, to dlaczego tutaj będą konflikty z dzieckiem? Na jakiej linii tutaj mogą być?
Znaczy na różnorakiej. Ja myślę, że narcyz ma ogromną potrzebę, osobowość narcystyczna ma ogromną potrzebę do kontrolowania swojego otoczenia. I dzieci wraz z tym, ze swoim rozwojem, wchodząc w taki okres dojrzewania, no trochę zaczynają inaczej postrzegać rodzica i to jest rozwojowo bardzo naturalna sprawa. Widzą, zaczynają widzieć w rodzicu już nie autorytet, a człowieka z jego całym spektrum cech i pozytywnych, mhm. i negatywnych i tak dalej. Dla narcyza jest to nie do przyjęcia. Mhm. Narcystyczni rodzice bardzo często no, traktują też dzieci jako, zawłaszczają te dzieci i te dzieci też mają być potwierdzeniem ich sukcesu życiowego, tak? Mhm. One też mają im tego blasku dodawać. No i tu nie ma jakby przestrzeni na taką autonomię.
Czyli nie ma dziecko przestrzeni też na swoje życie, tak? To, co ja chcę, to musisz robić. Nie, moje granice to są moje granice. Ty nie możesz mieć.
Tak, tak. Narcyz bardzo mocno potrafi artykułować swoje potrzeby, natomiast no, nie respektuje tych potrzeb i granic innych ludzi. Mhm. Inni ludzie, on traktuje ludzi instrumentalnie, to też jest jedna z cech narcyzmu. Oni są po to, żeby budować jego samoocenę, żeby dawać mu taki pozytywny impuls. Tak? Mhm. I tak ich będzie traktował, wykorzystywał do tego.
Jakie mogą być w ogóle przyczyny powstawania właśnie takiej osobowości narcystycznej?
No, wszelkie zaburzenia osobowościowe, to myślę, że mogą się tworzyć w oparciu po pierwsze o takie wrodzone jakieś cechy naszego układu nerwowego. Myślę, że u narcyza to taka no, wrodzona duża impulsywność jest, tak? I to też jest pewnie jeden z aspektów, który sprzyja kształtowaniu takiej osobowości, czyli osoby takie impulsywne, niecierpliwe, tak? Też mają, pewnie będą miały zwiększoną skłonność. No, ale zaburzenia osobowości tworzą się w oparciu o doświadczenia takie w dzieciństwie, mhm. których człowiek doznał. W ogóle nasza osobowość jest jakby wypadkową cech wrodzonych i doświadczeń z całego naszego życia. Czyli wychowanie po prostu, wychowanie w rodzinie.
Nie mamy na to wpływu.
No my jako partnerzy nie mamy na to wpływu. No myślę, że osobowość narcystyczna, no jako dzieci nie mamy na to wpływu. Mhm. Nie mamy na to wpływu, jak jesteśmy wychowywani, jak rodzice nas wychowują, no ale jako ludzie już dorośli możemy coś z tym zrobić.
Możemy korygować, jeżeli widzimy swoje błędy. Ale trzeba je widzieć. Jakie są strategie radzenia sobie z narcyzmem?
Takie strategie, jeżeli chodzi o partnerstwo, tak. Jeżeli jesteśmy partnerem albo dzieckiem narcyza, to myślę, że przede wszystkim należy zadbać o swoje poczucie wartości, żeby to poczucie było takie niezależne od oceny otoczenia, takie moje, takie zdrowe. Trzeba nauczyć się stawiać granic takiej osobie, swoich granic. Właśnie trzeba mieć to wyobrażenie, gdzie, co jest moje i na co nie jest w stanie wpłynąć, tak? Czyli tutaj mieć takie no, mocno, dużą świadomość siebie i mocne poczucie własnej wartości. I to są chyba najbardziej takie konstruktywne strategie na to, żeby z narcyzem żyć, bo też jest to możliwe, żeby zbudować taki związek, jeżeli obie strony tego chcą.
A czy istnieją metody leczenia osobowości narcystycznej?
Tak, tak. Czy tutaj myślę, że mniej farmakoterapia, chyba że inne zaburzenia jeszcze wchodzą w grę. Natomiast no, dosyć dobre skutki daje psychoterapia. Myślę, że psychoterapia psychodynamiczna w leczeniu tego typu zaburzeń osobowości jest jakby bardziej taka zasadna, bo tam jest takie cofnięcie się do wczesnych lat życia i takie przepracowywanie pewnych sytuacji z dzieciństwa, które są często przyczyną ukształtowania się takich zaburzeń. No i jeżeli jest odpowiednia motywacja u osoby z takim zaburzeniem, jeżeli jest świadomość potrzeby zmiany, to jak najbardziej można z tym nauczyć się żyć i jakoś zminimalizować skutki tych trudności, które się pojawiają. Tylko trzeba zdać sobie z tego sprawę i mieć tą świadomość.
Magdalena Żołnowska-Kozłupska, psycholog, psychoterapeutka, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A ja ze swojej strony chciałam się z Państwem pożegnać, ponieważ była to moja już ostatnia audycja w Radiu KRDP. Bardzo dziękuję Państwu, że byliście ze mną. Życzę Wam samych słonecznych dni i do usłyszenia.